Vitaj na zajęciach kursu cudów online. To za niesamowitą okazję mamy tu i teraz, by rozpoznać, że nie jesteśmy definicją, nie jesteśmy wyobrażeniem, którym myśleliśmy, że jesteśmy. Że istnieje prawdziwa rzeczywistość, ponad koncepcjami, dostępna dla nas tu i teraz. Poprzez zwykłe porzucenie naszych wszelkich pojęć, naszych wszelkich definicji, które całkowicie było oparte na przeszłości. Tematem dzisiejszych zajęć jest idea, że reagowanie, jakakolwiek reakcja wypływająca z twojej tożsamości, jest tym samym, co lęk. Podstawową nauką Jezusa Chrystusa w Kursie Cudów w Nowym Testamencie jest nie stawiaj oporu złemu. Ponieważ stawianie oporu złemu jest tym samym, co definiowanie się w czasie i przestrzeni. Jest tym samym, co utwierdzanie się w pozycji, w której oto jesteś ty jako cielesna, fizyczna tożsamość i jest ktoś inny tam na zewnątrz, kto może cię skrzywdzić. Jeśli byłbyś ciałem, rzeczywiście ktoś mógłby cię skrzywdzić. Jeśli bronisz się w jakikolwiek sposób, to zakładasz, że możesz być zaatakowany, a więc zakładasz, że jesteś ciałem. A więc zakładasz, że twoja rzeczywistość może być podatna na zranienie. A więc zakładasz, że nie jesteś nietykalny. Więc innymi słowy, zaprzeczasz swojej niewinności, swojej nietykalności, takiego, jakim stworzył cię Bóg. Czymże jest więc nasza praktyka tu i teraz? Praktyka tego kursu cudów. Praktyka tego kursu cudów będzie polegać na tym, żeby w momencie, w którym kusi cię, by reagować, w momencie, w którym jesteś całkowicie zdefiniowany, ponieważ jako ta koncepcyjna tożsamość przychodzić do tej chwili ze swoim wyobrażeniem o sobie, ze swoją definicją na temat tego, czym jest ta sytuacja, czym jest człowiek, który siedzi obok ciebie, czym jest człowiek, który do ciebie mówi, żeby w tej sytuacji pozwolić przeszłości odejść. Poprzez wpierw rozpoznanie, że wszystko, co widzisz, jest przeszłością. Wszystko, co widzisz, opiera się na twoim przeszłym doświadczeniu. A więc tak naprawdę niczego nie widzisz. Tak naprawdę wszystkie twoje myśli są kompletnie pozbawione znaczenia, ponieważ całkowicie opierają się na twoich przeszłych definicjach. A więc brat, z którym jesteś, z którym przebywasz, z którym rozmawiasz, nie jest tym, czym myślisz, że jest. Ponieważ jedyne, co w nim widzisz, to definicję, jaką oparłeś na tym, co wiesz o nim z przeszłości. A więc tak naprawdę nic o nim nie wiesz. A jednak on może ci pokazać pełnię, może ci pokazać cały wszechświat. Może ci pokazać, że rzeczywistość nie jest obiektywna. Może ci pokazać, że istnieje tylko jeden z nas. Jezus mówi w niektórych lekcjach tego treningu umysłu, wybierz jakąkolwiek postać, jakiegokolwiek brata, będzie on reprezentował wszystkich pozostałych i poprzez niego, poprzez przebaczenie temu jednemu, możesz się nauczyć, że nie ma się czego bać. Możesz się nauczyć, że jest tylko jedna pojedyncza rzeczywistość miłości, którą jesteśmy razem, tu i teraz. Że nie możesz się zestarzać, że nie możesz być zaatakowany, że nie możesz się rozchorować, nie możesz umrzeć, ponieważ nie jesteś ciałem. Ten jeden brat poprzez twoją czynność przebaczenia, czyli puszczenia twojego wyobrażenia, które masz o nim, może ci pokazać rzeczywistość. W innej lekcji Jezus używa stołu, tak? I mówi, możesz użyć jakiegokolwiek przedmiotu, jaki widzisz, jeżeli nie będziesz go ograniczał do swoich przeszłych doświadczeń na temat tego, czym jest ten stół, czym jest ta lampa, czym jest to krzesło, to ten przedmiot pokaże Ci wszechświat. Będzie dla Ciebie inspiracją, natchnieniem tego, by zobaczyć całkowicie nową rzeczywistość tu i teraz. Tak długo jak ten przedmiot, ta osoba, ta sytuacja jest zdefiniowana w kategoriach przeszłości, nie możesz być natchniony. Jezus nazywa to gdzieś w kursie, wtedy jesteś bezduszny. Tak, przeciwieństwem natchnienia jest bezduszność, jesteś bez ducha. Nie ma w tobie energii, nie ma w tobie światła. Użyłeś całego światła rzeczywistości do tego, żeby się zdefiniować. I nie dziwne, że jesteś zmęczony, nie dziwne, że się zużywasz, starzejesz i umierasz. Tak? Ten kurs cudów, trening tego umysłu, będzie treningiem kompletnej zmiany myślenia, tak żebyś mógł działać w oparciu o natchnienie. Tak? Możesz to nazwać Duchem Świętym, jeśli chcesz. Tak? Możesz to nazwać głosem mówiącym w imieniu Boga. Możesz to nazwać tachionowym polem energii. Możesz to nazwać inspiracją. Jedno jest pewne. To, co do ciebie przyjdzie, to, co będzie kierować twoim działaniem, nie będzie pochodziło z twoich przeszłych wyobrażeń, pod żadnym względem. W ten sposób będziesz wiedział, wiesz, że jest to prawdziwe. Że w jakikolwiek sposób opiera się na twoich wyobrażeniach z przeszłości, nawet jeśli nie będziesz to nazywał to inspiracją, działaniem pod wpływem ducha, nie będzie to miało nic wspólnego z Duchem Świętym, nie będzie to miało nic wspólnego z poleganiem na Bogu, z inspiracją, z poleganiem na cudach. Ponieważ wciąż będziesz zdeterminowany, żeby podtrzymywać tę swoją tożsamość i będziesz używał światła do tego, żeby formułować się w świecie czasu i przestrzeni. Ten kurs cudów jest kompletnym uwolnieniem tego, tak? Ponieważ nic z tego, co widzisz, nie jest prawdziwe. Ponieważ nic z tego, co myślisz, nie jest prawdziwe. A więc trening umysłu musi być uwolnieniem tego zagęszczonego sformułowania światła, które nazywasz swoimi myślami, tak? W którym nieustannie nadajesz znaczenie. A więc jeżeli nadajesz im nieustannie znaczenie, to nie dziwne, że następnie bronisz tego znaczenia. Tak? I jeżeli ktoś inny, wydaje się, rzekomo ktoś inny zagraża temu znaczeniu, podaje ci inną definicję, czujesz się zagrożony. Twoja tożsamość jest zagrożona i bronisz tej tożsamości, i dyskutujesz, i wymieniasz poglądy, i bronisz swojej racji, tak? I próbujesz naprawić kogoś. Wszystko to jest tylko utwierdzaniem idei, że istnieje ktoś inny, że istnieje dualizm, że istnieje coś innego niż prawda. Jeżeli istnieje tylko prawda, tylko jedna rzeczywistość, to nie potrzebuje ona żadnej obrony. Jeżeli się bronisz, zaprzeczasz temu, że istnieje jedna rzeczywistość. Potwierdzasz dualizm w swoim umyśle. Tak? A więc potwierdzasz lęk w swoim umyśle. Dlatego powiedzieliśmy, że wszelka reakcja z takiej perspektywy będzie tym samym, co lęk. W tym sensie, nawet jeżeli będzie to reakcja przychylna, nie musi to być reakcja w postaci panicznego strachu. Może być to reakcja pozytywna na to, co widzisz. To, co ty określasz jako pozytywną reakcję. Tak? Jezus mówi w rozdziale 27, w tym niesamowitym fragmencie o tajemnicy zbawienia, mówi, że jeżeli reagujesz w jakikolwiek sposób na postaci w swoim śnie, to zapomniałeś, że śnisz. To dosłownie zapomniałeś, że śnisz. Pomyślałeś, że jesteś postacią we śnie, w czyimś innym śnie. I teraz musisz reagować. Jeżeli jesteś postacią we śnie, jeżeli to nie jest twój sen, jeżeli ktoś inny śni ten sen i ty jesteś tylko postacią w nim, to oczywiście, że musisz się bronić, to oczywiście, że musisz reagować, tak? Ale to nieprawda. Ten kurs cudów przypomina ci, Jezus przypomina ci poprzez trening twojego umysłu, poprzez twoją indywidualną przemianę, poprzez twoją decyzję, by nie reagować, by właśnie nie bronić się, by zatrzymać się w tym momencie lęku, w którym kusi cię, by coś naprawić, by rozwiązać problem, by zareagować na sytuację, na to, co wydaje się, że przychodzi do ciebie nieproszone, by zatrzymać się i rozpoznać, jestem za to odpowiedzialny, to jest mój umysł, widzę jedynie odzwierciedlenie swojego umysłu. I choćby nie wiem, jaki lęk wywołała ta myśl, zamiast próbować go naprawić, Jezus prosi Cię, żebyś pozostał w nim przez chwilę, ponieważ tylko w ten sposób rozpoznasz, że nie ma się czego bać. Jeżeli będziesz reagował, będziesz jedynie utwierdzał ten lęk. Będziesz myślał przez chwilę, że jesteś bezpieczny, ponieważ naprawiłeś daną sytuację, ponieważ skorygowałeś czyś błąd, ponieważ uczyniłeś bezpiecznym tę tożsamość, utwierdzając jej rzeczywistość w swoim umyśle, tak? Ponieważ obroniłeś swoje racji, ponieważ powiedziałeś: ja mam rację, ty się mylisz. Co w ten sposób zrobiłeś? Zaatakowałeś swojego brata, a więc zaatakowałeś swoją rzeczywistość. Ten kurs cudów będzie ci przypominał wciąż na nowo i na nowo, że nic tutaj nie jest prawdą, a więc twoje utwierdzenie własnej racji jest próbą urzeczywistnienia części złudzenia w swoim umyśle. Jezus mówi ci wprost: nie trzymaj się niczego, tak? Ani tego, co wydaje ci się pozytywne, ani tego, co wydaje ci się negatywne, ponieważ żadna z twoich myśli nie ma znaczenia. W tym jest twoje uwolnienie, w tym jest ulga, tak? Nie musisz się trzymać absolutnie niczego. Tak? Zostałeś stworzony po to, żeby stwarzać, tak? Czy chcesz pozwolić sobie na ten oddech Ducha Świętego? Chcesz odetchnąć światłem, oddechem Ducha Świętego? Chcesz być zainspirowany? Chcesz działać pod wpływem inspiracji, natchnienia? Czy też chcesz działać pod wpływem swoich przeszłych wyobrażeń, które wciąż na nowo i na nowo powtarzasz i nazywasz swoim dniem, nazywasz swoim tygodniem, nazywasz swoim dniem pracy, nazywasz swoim ciągłym rozwiązywaniem problemu, do momentu aż co? Do momentu aż zestarzejesz się i umrzesz. I nieustannie powtarzasz tę walkę o przetrwanie, która jest kompletnie nieprawdziwa, która nie jest twoją rzeczywistością, w której jednak tak bardzo się zapętliłeś, że zapomniałeś, że twoja rzeczywistość jest doskonała, że twoją rzeczywistością jest stwarzanie. Jedyny sposób, w jaki to rozpoznasz, to jeśli zatrzymasz się na chwilę, i zamiast nieustannie reagować, czy też organizować swój, porządkować swój umysł w oparciu o przeszłe wyobrażenia, pozwolisz, żeby one runęły. Pozwolisz, żeby runęło wszystko, co myślisz, że jest prawdą tutaj. W tym sensie ten kurs cudów jest twoim zdruzgotaniem. Tak? Jest kompletnym zdruzgotaniem tej tożsamości, której tak bardzo chcesz się trzymać. I ostatnia rzecz, której chcesz, to być skonfrontowanym. Tak? A jednak konfrontacja, prawdziwa konfrontacja jest aktem miłości, ponieważ wyburza cię ze stanu, z tego wylęknionego stanu definicji, którą podtrzymujesz, nazywasz ją miłością, tak? Ale tak naprawdę jest ona kompletnie podszyta lękiem. Jest lękiem samym w sobie, ponieważ wszelka definicja jest tym samym co lęk. Tak? A więc jeżeli się bronisz, nawet w tej tożsamości, którą nazywasz świetlistą tożsamością, to tak naprawdę utwierdzasz lęk. I musisz być zdruzgotany, w tym sensie choćby nie musi to być bolesne, nie musi być to długie doświadczenie męki, może to być jedna chwila, ale ta tożsamość, która tak bardzo chce utwierdzać swoją rzeczywistość w czasie i przestrzeni, musi być zdruzgotana, ponieważ nie jest prawdziwa, tak? Zdruzgotanie może być to tak proste, jak przejście przez ręką przez chmury. Jezus mówi gdzieś w jednej z lekcji: wyobraź sobie, że widzisz wokół swojego umysłu chmury, tak? Wydaje ci się, że są nieprzeniknione, że nie można przez nie przejść. A jednak za nimi jest słońce. Są one kompletnie bez treści, bez żadnej substancji. Wystarczy, że wyciągniesz rękę i zobaczysz, że nie stanowią one żadnej ciężkiej, nieprzeniknionej warstwy. Możesz z łatwością przez nie przejść do słońca. Tak? Tym są wszystkie koncepcyjne myśli. Tym jest ta tożsamość, która znika w momencie, kiedy nie nadajesz jej więcej wartości. A więc im bardziej się trzymasz tej tożsamości, tym bardziej dramatyczna może się wydawać twoja przemiana. Tym bardziej bolesne może się wydawać to druzgotanie. Tak, ponieważ wydaje ci się, że coś jest ci odbierane. Ponieważ wydaje ci się, że konfrontowane jest coś prawdziwego. I nie lubisz być konfrontowany. Ponieważ lubisz mieć rację. Tak. Wiem to z własnego doświadczenia, tak? Ponieważ chciałem mieć rację, ostatnia rzecz, jaką chciałem, żeby mi powiedziano, to, że mylę się kompletnie co do wszystkiego. Ostatnia rzecz, której chciałem, to osobistej konfrontacji, w której jedyne, co jest pokazywane, to, że ta tożsamość jest kompletnie bez znaczenia. Jedyne, co jest prawdą, to światło ponad tą tożsamością. Poza koncepcjami, poza wszelką definicją. Chciałbym przeczytać fragment z rozdziału 29, z podrozdziału 4, który jest zatytułowany Role we śnie. Posłuchaj tego bardzo uważnie, ponieważ jest w tym istota wszystkiego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Jest cała istota tego kursu cudów. Jeżeli to usłyszysz tu i teraz, razem ze mną, możesz odejść z czasu i przestrzeni i rozpoznać swoją rzeczywistość, która nigdy się nie ukryła, która zawsze była, nigdy się nie ukrywała przed tobą, zawsze była dostępna. Jednak ty miałeś zamknięte oczy. Trzymałeś się mocno zaciśnięte, ponieważ bardzo chciałeś się trzymać tej małej definicji, tego małego ograniczenia straty, choroby i śmierci. Tego właśnie się trzymałeś, trzymając się tej tożsamości. I teraz, gdy to rozpoznajesz, gdy rozpoznajesz, że jedyne, czego się trzymałeś, to śmierć, jakże łatwo jest puścić tę tożsamość. Powiedz do mnie, łatwo tobie powiedzieć. Widzisz, będzie to tak łatwe lub tak trudne, jak sobie na to pozwolisz. Ten kurs nie jest trudny, ale jest całkowicie inny. Ponieważ jest kompletnym odwróceniem twojego myślenia. Twoje myślenie opierało się na nieustannym uzasadnianiu siebie. Ten kurs cudów uczy cię wolności twojego umysłu. A więc musisz rozdawać siebie, nie uzasadniać siebie, tylko rozdawać siebie, a więc nie trzymać się żadnej myśli, tak? Uwalniam świat od wszystkiego tego, czym myślałem, że jest. I w zamian chcę rozpoznać moją własną rzeczywistość. Posłuchaj tego. Czy wierzysz, że prawda mogłaby istnieć w jakichś złudzeniach? Złudzenia owe są z nami, ponieważ nie są prawdziwe. To, że w równym stopniu brakuje im prawdy, staje się podstawą dla cudu, co oznacza, że zrozumiałeś, iż sny są z nami i że ucieczka nie zależy od nich, a tylko od przebudzenia. Widzisz, nic tutaj nie może ci pokazać znaczenia miłości. Nic tutaj nie może ci pokazać, czym jest przebudzenie. Ten kurs cudów jest kompletnym porzuceniem, kompletnym usunięciem nieprawdziwej tożsamości. Tak? Tak długo jak jesteś zdecydowany trzymać się prawdziwości tej tożsamości, będzie ci się wydawać, że jesteś druzgotany, będzie ci się wydawać, że coś jest ci odbierane. A jednak poprzez swoją transformację, poprzez przemianę, poprzez puszczenie wartości, którą nadałeś temu światu, rozpoznajesz, że tak naprawdę jedyne, co tracisz, to stratę. Jedyne, co znika, to to, co nigdy nie było prawdziwe. I tylko prawda pozostaje. Jakaż w tym strata mogłaby być, tak? Czegoż można by się bać w takiej wymianie? Wymieniasz to, co nieprawdziwe, na prawdziwe. Wymieniasz to, co bez znaczenia, na pełnię znaczenia. Wymieniasz śmierć na życie. Wymieniasz lęk na miłość. I widzisz, i nawet sam nie musisz tego robić. Jedyne, co musiałeś zrobić, to przyjść tu i teraz, wraz ze mną do tej chwili, do tej świętej chwili, do światła i oddać wszystko, co masz. Nie trzymać się niczego, przyjść z pustymi rękami. Czy też, jeżeli wydaje ci się, że przyszedłeś z pełnymi rękami, to odłóż to, co masz w tym momencie. Pozwól, aby ciemność zniknęła w świetle. Nie musisz wiedzieć, jak to działa, ale będzie to działać, jeżeli ty otworzysz się na cud. Jeżeli ty wyrazisz chęć, żeby widzieć inaczej. Potrzeba tu jedynie twojej chęci. Nie musisz wiedzieć, jak ten kurs cudów działa. Tak? Im więcej ja wiedziałem, że jak działa, tym bardziej bolesne mi się to wydawało. Im mniej miałem z tym wspólnego, tym bardziej radosne to było. Im mniej wspólnego miałem z moim własnym przebudzeniem, tym bardziej prawdziwe się to stawało. Wiesz, tak długo jak chcesz mieć coś wspólnego z własnym obudzeniem, chcesz, szukasz uznania za swoje światło. Tak długo trzymasz się lęku. Nie szukaj uznania. Puść tę tożsamość. Rozpoznaj swoją prawdziwą tożsamość w Bogu, w prawdzie, w świetle, gdzie nie ma straty, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma choroby, gdzie nie ma cierpienia. Ale będzie to wymagało całkowitej determinacji z twojej strony. Nie możesz tego zrobić połowicznie. Nie możesz powiedzieć, no chcę, wiesz, chcę rozwiązania, chcę widzieć inaczej, a jednocześnie w swoim umyśle działać zupełnie inaczej, zupełnie odwrotnym kierunku. To jest pełnym uczestnictwem. Ten kurs cudów, działanie twojego umysłu, czynność twojego umysłu, przemiana ta jest pełnym zaangażowaniem, pełnym uczestniczeniem w swoim własnym zbawieniu. Tak, ponieważ zbawienie twoje, przemiana twojego umysłu jest zbawieniem, przemianą twojego brata. Nie musisz przemieniać, zmieniać świata, zmieniać kogoś na zewnątrz. Ty przemień swój umysł, a świat się zmieni. Ale ty musisz to zrobić, tak? Ponieważ świat to twój umysł. Od ciebie zależy zbawienie świata. Od twojej determinacji, by nie ulegać pokusie. Nie ulegać pokusie wiary w lęk. Czyli wiary w tę definicję, której do tej pory się trzymałeś. Czyli gdy kusi cię właśnie, by reagować, tak? Na cokolwiek tam na zewnątrz, jeżeli kiedy kusi cię, by widzieć coś na zewnątrz, co myślisz, że wpływa na ciebie w jakikolwiek sposób, zatrzymaj się. Rozpoznaj, że wszelka reakcja moja jest lękiem, ponieważ jest utwierdzaniem idei, że istnieje coś na zewnątrz. Nie chcę reagować. Chcę ustąpić i pozwolić jemu, żeby prowadził. Chcę, żeby on pokazał mi, czym jest wprawdzie ta sytuacja. Chcę, żeby on pokazał mi światło w ciemności. Nie będę próbował sobie sam przyświecać moimi własnymi przeszłymi doświadczeniami. Pozwolę na coś całkowicie nowego, tak? Tym jest to natchnienie, ta inspiracja, to działanie pod wpływem Ducha Świętego. Pozwól, żeby to było całkowicie nowe. Ofiarowana ci jest całkowicie nowa rzeczywistość, tu i teraz. Jedyne, co musisz zrobić, to usunąć się z drogi, tak? Ponieważ ten, który stał na drodze, nigdy nie był prawdziwy. Jakże trudne może być to usunięcie się? Nie jest niczym trudnym, jest prostą czynnością w twoim umyśle. Nie będę więcej nadawał wartości temu, co jest bezwartościowe. Nie będę reagował, zatrzymam się, choć kusi mnie, by zareagować, choć kusi mnie, by osądzić, choć kusi mnie, by zaatakować. Ponieważ wszelka moja reakcja i obrona przed tym, co wydaje się, że mnie atakuje, jest tak naprawdę moją zgodą na atak. Moją ideą, że mogę być prześladowany. Czyli moją ideą, że mogę być ciałem. Tak? Kiedy kusi mnie, by reagować w ten sposób, zatrzymam się. Zatrzymam się tu i teraz. I rozpoznam, że nie mogę być zaatakowany, ponieważ widzę jedynie swoje własne myśli. Jestem odpowiedzialny za to, co widzę. Tak? Dostaję dokładnie to, czego chcę w swoim umyśle. I teraz mogę przemienić swój umysł. Nie poprzez reagowanie, tylko poprzez usunięcie tego, co nigdy nie było prawdą. Złudzenia znikają, tylko prawda pozostaje. Widzisz, ale to musi być bezkompromisowe, tak jak przeczytaliśmy przed chwilą. Nie możesz pozwolić sobie na zachowanie odrobiny złudzenia, tak? Trochę prawdy, trochę złudzenia. Jeżeli zachowasz odrobinę złudzenia, zachowasz wszystkie złudzenia i będziesz wierzył, że świat, który widzisz, jest prawdziwy. I będziesz odczuwał tego konsekwencje. Będziesz myślał, że jesteś ciałem, zestarzejesz się, rozchorujesz i umrzesz. I nie rozpoznasz, że twój umysł jest wszechświatem. Że nigdy nie mógł się zestarzać, rozchorować i umrzeć. Nie rozpoznasz swojej doskonałej rzeczywistości. Tak? Ponieważ zgodziłeś się na kompromis. Tak? A więc ta przemiana jest twoją zdecydowaną niezgodą na kompromis. W swoim własnym umyśle. Nie na kompromis w kimś tam. Idea, że ja się nie zgadzam na kompromis w kimś tam, jest ideą, że jest ktoś tam na zewnątrz. Masz się nie zgadzać na kompromis w sobie, w swoim umyśle. Tak? A więc ty, nie zgadzając się na kompromis w swoim umyśle, zaczynasz widzieć swojego brata inaczej. Nie próbujesz naprawić, czy prawić mu kazań, że nie powinien być chory, nie powinien cierpieć, nie powinien atakować, że robi to sam sobie. Nie będziesz go atakował koncepcjami z tego kursu cudów, lecz przemienisz swój umysł. Ty zobaczysz, że twój brat nie może być chory. Niezależnie od pozorów, które wydaje ci się, że w danym momencie widzisz, zamiast zareagować na te pozory, zamiast próbować jego naprawić, zamiast próbować urzeczywistniać chorobę, cierpienie, atak w swoim umyśle, ty przemienisz swój umysł i zobaczysz go inaczej, zobaczysz go w świetle, zobaczysz, że atak nie ma żadnej rzeczywistości. Tak? I w tym świetle to, co wydawało się, że było atakiem, rozpuszcza się. A tak nie ma na ciebie żadnego wpływu. Więc nie walisz już więcej swojego brata kursem cudów po głowie, tylko przemieniasz swój umysł. To jest niekoncepcyjne. Ta przemiana jest prawdziwą przemianą w twoim umyśle. Jest prawdziwą czynnością twojego umysłu. Jezus mówi, umysł jest mechanizmem decyzyjnym. Więc tu i teraz podejmujesz decyzję, żeby pozwolić złudzeniom odejść. Żeby nie zgadzać się na żaden kompromis w swoim umyśle. Kompromisem była wiara, że można się, wiara w to, że można się czegoś bać. Kompromisem była wiara, że możesz się zestarzeć, rozchorować i umrzeć. Kompromisem była wiara, że jesteś w to, że jesteś ciałem. Kompromisem była próba godzenia prawdy ze złudzeniem. Próba zachowania odrobiny prawdy w złudzeniu. To niemożliwe. Kiedy przychodzi prawda, kiedy prawda świta w twoim umyśle, złudzenia znikają. Dlatego, że miałeś dość kompromisu. Czy innymi słowy, miałeś dość tej tożsamości, której rezultatem było jedynie cierpienie. Miałeś dość konfliktu własnego umysłu. I poprzez autentyczne pragnienie czegoś innego rozpoznałeś to. Usłyszałeś. Więc posłuchaj dalej. Czytam z rozdziału 29. Czy mogłoby być tak, że niektóre sny się zachowuje, a z innych się budzi? Wybór nie polega na tym, które z nich zachować, lecz jedynie na tym, czy chcesz żyć w snach, czy się z nich przebudzić. Tak, to proste, tak? To jest ta bezkompromisowość. Nie wybierasz sobie spośród snów jednego, który bardziej ci odpowiada, tylko odpowiadasz sobie na pytanie, czy chcesz żyć w snach? Wiesz już, jaka jest konsekwencja snów? Konsekwencją snów jest obiektywna rzeczywistość, czas i przestrzeń, lęk, cierpienie i śmierć. Czy chcesz tej konsekwencji snów, czy też chcesz się obudzić ze swojego snu śmierci? Chcesz rozpoznać, kim naprawdę jesteś. Nie ma żadnej innej alternatywy. Zawsze wybierasz między złudzeniem a prawdą. Pojedynczość umysłu to wszystko, czego nauczamy, czego chcesz. Wybór nie polega na tym, które ze złudzeń zachować, lecz jedynie na tym, czy chcesz żyć w snach, czy się z nich przebudzić. Z tego powodu cud nie wybiera niektórych snów, by je pozostawić nietkniętymi przez swą dobroczynność. Nie możesz śnić niektórych snów, a z niektórych się przebudzić, ponieważ albo śpisz, albo jesteś przebudzony. Sny natomiast mijają tylko w jednym z tych stanów. Sny, o których myślisz, że ci się podobają, będą cię tak samo powstrzymywać, jak te, w których lęk jest widziany. Tak, a więc nawet tam, gdzie lęk jest ukryty, on wciąż jest. Jezus powiedział tutaj, sny, o których myślisz, że ci się podobają, będą cię tak samo powstrzymywać, jak te, w których lęk jest widziany, tak? Czyli w jednych jest widziany od razu, widzisz przerażającą sytuację, w innych, które wydają ci się, że są przyjemne, lęk nie jest widziany, ale wciąż jest ich podstawą, ponieważ widzisz się jako oddzieloną cielesną tożsamość, tak? Jeżeli widzisz siebie jako oddzieloną cielesną tożsamość, to wszystko, co robisz, jest podszyte lękiem, ponieważ ta tożsamość jest tym samym, co lęk. Twoim rozwiązaniem, prostotą tego rozwiązania jest to, że ta tożsamość nie jest prawdziwa, a więc nie ma się czego bać. Możesz się poddać tu i teraz. Możesz rozpoznać miłość, którą jesteś, ponieważ to nigdy nie było prawdziwe. Każdy sen, posłuchaj dalej, każdy sen jest jedynie snem o lęku, bez względu na to, jaką formę zdaje się przybierać. Lęk widziany jest wewnątrz, na zewnątrz lub i tu, i tam. Może być również zakamuflowany w przyjemnej formie. Nigdy jednak nie jest nieobecny w marzeniu sennym, ponieważ stanowi materiał, z którego wytworzone są wszystkie sny, tak? Z tego zbudowany jest czas i przestrzeń. Czas i przestrzeń są ideą lęku. Lęk stanowi materiał, z którego wytworzone są wszystkie sny. Ich forma może się zmieniać, lecz nie mogą być wytworzone z czegoś innego. Cud byłby zaiste zdradziecki, gdyby pozwolił ci być nadal wylęknionym, gdyż nie rozpoznałeś lęku. Tak? Więc musisz rozpoznać lęk. Nie zechciałbyś się wówczas przebudzić, do czego cud przygotowuje drogę. Musisz rozpoznać, że ten sen, który widzisz, jest snem o lęku. I że go dłużej nie chcesz. Jeżeli będziesz kamuflował ten lęk w przyjemnej formie, nie zechcesz się z niego przebudzić. Wyrażając to w najprostszej formie, posłuchaj dalej. Można powiedzieć, że atak jest reakcją na niespełnioną funkcję, taką, jaką ją postrzegasz. Może ona być w tobie lub w kimś innym, lecz tam, gdzie się ją postrzeże, tam zostanie zaatakowana. Depresja lub napaść muszą być tematem każdego snu, bo wytworzone są z lęku. Cienki kamuflaż przyjemności i radości, którym mogą być otoczone, lekko tylko przesłania ciężką bryłę lęku, będącego ich sednem. Wow. Cienki kamuflaż przyjemności i radości, którym mogą być otoczone, lekko tylko przesłania ciężką bryłę lęku, będącego ich sednem. I właśnie to, a nie opakowanie, w które są zawinięte, postrzega cud. Tak? Więc jesteś proszony, aby spojrzeć samo sedno lęku, czyli tego, czym jest ta definicja siebie, czym jest to twoje wyobrażenie o sobie. Gdy patrzysz na to, rozpada się to jak te cyferki w Matrixie, tak, w filmie Matrix. Tak? Widzisz to jako takie cyferki, jak hologram światła w swoim umyśle, które nie mają na ciebie żadnego wpływu. Mogą się rozpaść w tej chwili. Tak? Gdy je budowałeś obudowałeś i tworzyłeś z nich różne formy, to opakowanie, jak nazywa je Jezus, być może nawet piękne opakowanie, i nie widziałeś tego, że podszyte są lękiem, byłeś skłonny, by dalej je urzeczywistniać w swoim umyśle. Gdy widzisz je jako to, czym są, nie chcesz im nadawać więcej wartości. Tak? W ten sposób znikają, ponieważ umysł jest mechanizmem decyzyjnym i zawsze dostajesz to, czego chcesz. Gdy się gniewasz, czyż nie jest tak dlatego, posłuchaj, że ktoś zawiódł w spełnieniu funkcji, którą mu wyznaczyłeś? I czy nie to staje się powodem, dla którego twój atak jest uzasadniony, tak? Uzasadniłeś swój atak, ponieważ ktoś nie spełnił roli, jaką mu wyznaczyłeś. Tylko to jest powodem, rzekomym powodem twojego gniewu. Wiesz, tak naprawdę gniew nie ma żadnego powodu, nie ma żadnego uzasadnienia. Ale uzasadniasz go właśnie w ten sposób. Ktoś zawiódł, nie spełnił funkcji, jaką mu wyznaczyłeś, jaką wyznaczyłeś jego ciału. Tak? A teraz ten kurs cudów prosi ci, żebyś pozwolił, aby jego funkcja była całkowicie opróżniona ze wszystkich twoich wyobrażeń. Abyś pozwolił mu, żeby pokazał ci się w świetle takim, jakim jest. Abyś nie nadawał, nie żądał niczego od niego. Abyś nie uzasadniał tego obrazu jakimikolwiek swoimi wyobrażeniami. A wtedy twój brat pokaże ci się pięknym, czystym, niewinnym, takim, jakim naprawdę jest, w świetle twojej rzeczywistości. Okej, wracam do tekstu. Sny, o których myślisz, że ci się podobają, to te, w których nadane przez ciebie funkcje zostały spełnione. Potrzeby, które sobie przypisujesz, zostały zaspokojone. Nie jest istotne to, czy one zostały spełnione, czy po prostu były chciane, pożądane. To z idei, że one istnieją, powstają lęki. Tak? Musisz, że z idei, że muszą, są jakieś funkcje, które muszą być wypełnione na zewnątrz ciebie. Sny nie są chciane bardziej lub mniej. Albo są pożądane, albo nie. I każdy z nich reprezentuje jakąś funkcję, którą przypisałeś mu. Jakiś cel, który jakieś wydarzenie, ciało lub rzecz powinny reprezentować i powinny dla ciebie osiągnąć. Jeżeli to się powiedzie, będziesz myślał, że marzenie senne ci się podoba. Jeżeli to zawiedzie, będziesz myślał, że marzenie senne jest smutne. Czy to się jednak powiedzie, czy nie, nie jest jego sednem, a tylko jego cienką przykrywką. Jakże szczęśliwe stałyby się twoje sny, gdybyś nie był tym, który nadaje właściwą, w cudzysłowie, rolę każdej zawartej w nich postaci. Nikt nie może zawieść prócz twojej idei o nim i nie ma zdrady poza zdradą tego. Sednem snów, które daje Duch Święty, nigdy nie jest lęk. Może się zdawać, że przykrywki się nie zmieniły, lecz zmieniło się to, co one oznaczają, bo przykrywają coś innego. Postrzeżenia określane są przez ich cel, w tym sensie, że wydaje się, iż są tym, czemu służą. Cienista postać, która atakuje, tak? Ta postać, ten cień, który wydaje się, że atakuje, staje się bratem, dającym ci okazję niesienia pomocy, jeżeli to stanie się funkcją marzenia sennego. I sny o smutku obracają się w ten sposób w radość. Do czego służy twój brat? Nie wiesz, gdy twoja funkcja jest dla ciebie niewyraźna. Nie przypisuj mu roli, która w twoim wyobrażeniu przyniosłaby ci szczęście. Tak, to jest również tym samym, co nie reaguj. Tak? Ponieważ jeśli będziesz reagował czy przypisywał mu rolę, jaką myślisz, że ma wypełnić, obdarzysz go tą funkcją lęku. Tak? Będzie musiał wypełnić tę funkcję w twoim umyśle. I będziesz się bał, jeśli jej nie wypełni. I będziesz się bał tak naprawdę, jeśli ją wypełni. Ponieważ jeśli ją wypełni, to jedynie uzasadni tę cielesną tożsamość, która jest lękiem samym w sobie. A więc, jeżeli wszystko, co widzisz, jest oparte na lęku, to i na twojej reakcji na lęk, to w momencie, kiedy nie reagujesz, pozwalasz rozpaść się twojej fałszywej definicji lęku. Dosłownie, lęk znika. Nie ma więcej żadnych podstaw. Pozostaje tylko światło. Tylko światło, nic innego. A więc używaj tego, używaj tej myśli, używaj tego treningu umysłu, by łapać się w swoim umyśle na tym, kiedy reagujesz. Kiedy reagujesz, zaprzeczasz swojej własnej nietykalności. Kiedy bronisz się, zaprzeczasz temu, że nie jesteś absolutnie i całkowicie niepodatny na zranienie. Zaprzeczasz temu, że jesteś wolny, że nie jesteś ciałem. Więc zatrzymaj się, nie reaguj. Nie broń się. Niech pozwól, by cały czas i cała przestrzeń zapadły się na tobie. A rozpoznasz, że są kompletnie bez znaczenia. Wow. Nie przypisuj swojemu bratu roli, która w twym wyobrażeniu przyniosłaby ci szczęście. I nie próbuj go krzywdzić, gdy on zawodzi w podjęciu roli, którą mu wyznaczyłeś, w tym, o czym śnisz, że miało być twoim życiem. On prosi o pomoc w każdym marzeniu sennym, które śni, a ty możesz mu pomóc, jeżeli widzisz funkcję marzenia sennego tak, jak postrzega ją ten, który może posługiwać się wszystkimi snami jako środkami służącymi funkcji, która została mu dana. Tak? Jest tu mowa o Duchu Świętym, o tym tym głosie przemawiającym w imieniu prawdy w twoim umyśle, tej prawdziwej części twojego umysłu. Ponieważ on kocha śniącego, a nie marzenie senne, każde marzenie senne staje się darem miłości. W jego centrum jest bowiem jego miłość do ciebie, która opromienia miłością każdą formę, jaką przybiera. Więc powiedz, jeżeli się bronię, jestem atakowany. Któż broniłby się z lekcji 135, gdyby nie myślał, że jest atakowany, że atak ten jest rzeczywisty i że jego własna obrona może go zbawić? I właśnie w tym tkwi szaleństwo obrony. Nadaje złudzeniom pełnię rzeczywistości, po czym próbuje zajmować się nimi jako rzeczywistymi. Dodaje złudzenia do złudzeń, przez co po dwakroć utrudnia naprawę. To właśnie czynisz, gdy próbujesz planować przyszłość, przywracać do życia przeszłość, czy organizować teraźniejszość podług swoich życzeń. Działasz, kierując się przekonaniem, że musisz chronić się przed tym, co się dzieje, ponieważ musi to zawierać coś, co ci zagraża. Poczucie zagrożenia to uznanie inherentnej słabości, przekonanie, że istnieje niebezpieczeństwo, które ma moc zażądania od ciebie zastosowania odpowiedniej obrony. Świat opiera się na tym niepoczytalnym przekonaniu. I wszystkie jego struktury, wszystkie jego myśli i wątpliwości, jego kary i ciężkie uzbrojenie, jego definicje prawne i kodeksy, jego etyka, jego przywódcy, jego bogowie, to wszystko służy jedynie temu, by zachowywać jego poczucie zagrożenia. Trwoga bowiem musi targać sercem każdego, kto idzie przez świat w zbroi. Tak? A więc trwoga musi targać twoim sercem, kiedy bronisz siebie w jakikolwiek sposób, kiedy bronisz swojej racji, kiedy bronisz swojej definicji, kiedy reagujesz. Wydaje ci się, że przezwyciężyłeś lęk, gdy zwyciężyła twoja racja, pozornie zwyciężyła twoja racja, gdy coś udowodniłeś temu, kogo nazywasz kimś innym, ale tak naprawdę udowodniłeś tylko sobie, że lęk jest rzeczywisty, ponieważ udowodniłeś sobie, że istnieje ktoś inny. To nieprawda. Nie ma kogoś innego. Dlatego nie ma się czego bać. Dlatego nie możesz być zaatakowany. Nie możesz być zagrożony. Rzeczywistość jest jedna, jest doskonała. I tu i teraz możesz rozpoznać swoją nietykalność. Nie broń się, poddaj się. Pozwól, żeby prowadził cię ten, który zna twoją rzeczywistość, który wie, co jest dla ciebie najlepsze. Ty nie znasz swoich najlepszych korzyści. A więc nie próbuj posługiwać się swoim przeszłym doświadczeniem, by określać, co jest dla ciebie najlepsze. Ponieważ będziesz się mylił. Będziesz powtarzał wciąż na nowo tę grę w czas i przestrzeń, w którym wydaje ci się, że znalazłeś chwilę szczęścia, po czym znowu je utraciłeś, i znowu znalazłeś, i znowu utraciłeś. Będziesz powtarzał tę grę polegania na sobie, aż wreszcie będziesz miał dość. I być może masz dość już teraz. Tak? Jeżeli masz dość, to przyłączysz się do mnie, przyłączysz się do Jezusa, przyłączysz się do tej gry zbawienia, w której nagrodą twoją jest to, że grasz w tę grę, że wchodzisz do tej gry. Nie oczekuj nagrody tam nie z zewnątrz, nie szukaj rezultatów w przyszłości. Twoją nagrodą jest to, że w tej chwili wchodzisz do tej gry zbawienia, że możesz rozdać wszystko, że możesz dać całego siebie. I poprzez danie całego siebie rozpoznajesz, że masz wszystko, że nie możesz nic stracić, że nie ma się przed czym bronić. I ta tożsamość znika. I rozpoznajesz światło, którym jesteś. Dziękuję. Dziękuję za tę chwile w świetle, które mogliśmy spędzić razem. Nie broniąc się, nie próbując sobie nadawać nawzajem definicji, tylko pozwalając, aby światło naszej rzeczywistości pokazało nam, czym jesteśmy, czym jest nasz brat. Pozwalając sobie na natchnienie. Pozwól, żeby ten moment, ten dzień, ten wieczór, ta chwila były natchnione duchem prawdy, który nie ma nic wspólnego z czasem i przestrzenią. I kiedy ty przestajesz godzić się na kompromis, kiedy ty przestajesz mieć cokolwiek wspólnego z czasem i przestrzenią, czyli wyrażasz chęć, by ponad wszystko widzieć inaczej, jesteś inspirowany tym światłem, tym duchem prawdy. I stąpasz lekkim krokiem przez chwilę jeszcze w świecie snów, będąc przebudzonym, wiedząc, kim jesteś. Jeszcze tylko jedną chwilę, aż Bóg podejmie ostatni krok. Tak? Jezus mówi ci, bądź gotowy. Nie definiuj tego, kiedy jest ta chwila, kiedy Bóg ma podjąć ostatni krok. Może tu i teraz. Może za chwilę. Tu i teraz bądź czujny, bądź gotowy. Gdzieś w Biblii jest powiedziane o tym, że będzie dwóch na polu, jeden zostanie zabrany, jeden pozostanie. Tak? Czy chcesz być tym, który jest zabrany, który zostaje zabrany do rzeczywistości, do nieba, którym jesteś, które jest wszędzie wokół ciebie? Czy chcesz pozostać w piekle swojego własnego wytworu przez następne 40 tysięcy lat? Wybór należy do ciebie, ale ty musisz być czujny, jeśli chcesz rozpoznać, czym jest rzeczywistość, jeśli chcesz być tym, który zostaje wzięty, zabrany do rzeczywistości, wchłonięty do rzeczywistości. Jeżeli chcesz stanąć w świetle tego, kim jesteś, musisz być czujny. Musisz być czujny na swoje myśli. A kiedy pojawia się nieświadomość, kiedy pojawia się pokusa, by reagować, by utwierdzać lęk, musisz zatrzymać się i powiedzieć nie, nie będę tego robił. Nie będę utwierdzał konfliktu w swoim umyśle. Nie będę utwierdzał tej tożsamości pod żadnym względem. Idę do domu. Tak? W ten sposób pozostajesz w świetle, pozostajesz tak naprawdę na tej krawędzi, jak czasami mówimy. Na tej krawędzi, balansujesz na tej krawędzi, w której jesteś nieustannie czujny, ponieważ jeśli przestaniesz być czujny, to spadniesz, tak? Musisz być czujny. W twojej czujności, na własną nieświadomość, na własną pokusę utożsamiania się, na własne przeszkody dla uświadomienia sobie obecności miłości, poprzez tę czujność te przeszkody zostają usunięte. Ta nieświadomość zostaje zastąpiona świadomością. Widzisz, jakże prosty jest to kurs. Nie musiałeś wiedzieć, czym jest miłość. Musiałeś tylko spojrzeć na przeszkody. W ten sposób, gdy spoglądasz na nie, gdy wyrażasz chęć, by zostały usunięte, zostają dla ciebie usunięte. Czy mógłby być prostszy kurs? Czy mogłoby być ci dane kiedykolwiek coś więcej, coś większego za tak mało? Za tę odrobinę chęci? Za tą odrobinę chęci zostaje ci dane wszystko. Pełnia twojego umysłu, tu i teraz. Bądź czujny w swoim umyśle. Bądź świadomy. Bądź obudzony. Nie ulegaj pokusie. Tak? Tylko w ten sposób Jezus może cię użyć. Tylko wtedy, gdy będziesz czujny, możesz pomóc. Jak długo jesteś pochłonięty swoimi nic nieznaczącymi myślami, jesteś bezużyteczny. Jesteś częścią marzenia sennego. A więc dość to dość, tak? Idziemy do domu. Czas wracać do domu. Czas rozpoznać rzeczywistość, którą jesteśmy. Bóg jest. Tego nie ma. Co za radość. Co za radość. Co za światło. I nie ma nic innego. ponieważ ty nie zgadzasz się na nic innego. Ponieważ masz całkowitą moc umysłu, by w tym momencie zmienić zdanie. By w tym momencie przemienić swoje myślenie. Kocham cię i dziękuję.